Otwórzcie Ewangelię Mateusza. Ewangelia Mateusza, 4 rozdział. Czytamy Ewangelię Mateusza, 4 rozdział, od 18 wiersza. A Jezus, idąc wzdłuż wybrzeża Morza Galilejskiego, ujrzał dwóch braci, Szymona zwanego Piotrem i Andrzeja, brata jego, którzy zarzucali sieć w morze, byli bowiem rybakami. Rzekł do nich: pójdźcie za mną, a zrobię was rybakami ludzi. A oni natychmiast porzucili sieci i poszli za nim. Oto Słowo Boże. Niech będą Bogu dzięki za Słowo Boże. Ja dzisiaj mam za zadanie zwiastować Boże Słowo. Tutaj jak stałem, ktoś przechodził koło mnie i mówi: dzisiaj ciebie nie dopuścili do stołu. A ja mówię: to jest moja suwerenna decyzja. Myśmy wczoraj byli na spotkaniu okręgowym i żeśmy dyskutowali na temat różnych spraw dotyczących prawa wewnętrznego naszego Kościoła. I muszę powiedzieć, że ja to rozumiem, że Kościół, który chce działać w przestrzeni publicznej, musi być prawnie umocowany, muszą być jakieś punkty, musi być to zorganizowane, bo po prostu tak na tej ziemi jest. Ale też przysłuchuję się tym różnym dyskusjom i tym, co tam się dzieje. I chcę powiedzieć, że to jest taka moja refleksja z wczorajszego dnia. Jednak moc Kościoła i autorytet Kościoła zupełnie od czego innego zależy. My żyjemy na ziemi w wyjątkowych czasach. I to, czego dzisiaj potrzebujemy my, to, czego Kościół potrzebuje i to, czego ludzie dzisiaj potrzebują, to nie Kościoła, w którym panuje legalizm, ale Kościoła, w którym autentycznie działa Duch Święty. My dzisiaj jako Kościół, a szczególnie ludzie, którzy nas otaczają, Oni potrzebują ludzi, na których Bóg położył swoją dłoń i ich kształtuje. Dziś ludzie takiego Kościoła potrzebują. Ludzi, którzy są ukształtowani. Ludzie, którzy są nowonarodzeni. Ludzie, którzy są napełnieni Duchem Świętym. Ludzie, którzy nie mówią o Jezusie, ale prezentują Jezusa w znakach i w cudach. Dziś ludzie czegoś takiego potrzebują. Myśmy nieraz tutaj mówili, i jak długo ja będę zwiastował Ewangelię, to będę powtarzać, że dziś już trudno znaleźć ludzi, którzy nie wiedzą, kim był Jezus Chrystus. W internecie można znaleźć sądy różne. Podchodzi tam ktoś i pyta się o różne rzeczy. O religię, o kościoły, o Jezusa. Czy Bóg jest tożsamy z Jezusem Chrystusem? Można to znaleźć i sobie posłuchać. I chyba dzisiaj w Polsce nie ma człowieka, który by powiedział, że nie wie, kim jest Jezus Chrystus, albo nie wie, że w Polsce jest Kościół, jakikolwiek Kościół. Ale to, czego dzisiaj ludzie potrzebują, to potrzebują kogoś takiego, kto im nie tylko powie o Jezusie, ale poprowadzi go do Jezusa Chrystusa. Zaprowadzi go do Jezusa Chrystusa i pokaże mu, że Jezus Chrystus dzisiaj żyje. Ilu z was zauważyło taki fragment Bożego Słowa, gdzie jest napisane, że diabeł wierzy w Boga i nawet drży przed Bogiem? Jak często słyszymy w Kościele, że ludzie mówią, że mają wiarę w Boga? Ja chciałbym powiedzieć, że diabeł też wierzy w Boga i też ma wiarę w Boga. Tylko wiecie, jaka jest różnica? z tej wiary diabła w Boga nie ma nic. Nie ma żadnego owocu tej wiary. Po prostu nie ma nic, ale on wierzy w Boga. Wiecie, co jest tragedią Kościoła? Otóż tragedią jest to, że ludzie mówią, że wierzą w Boga, ale za tym, jak to ty dzisiaj mówiłeś, za tym jest puste słowo, pusta deklaracja. Gdy czytamy 11 rozdział Listu do Hebrajczyków o bohaterach wiary. To z powodu wiary wychodzi człowiek ze swojej rodziny i idzie, nawet nie wie, gdzie idzie. Ale z powodu wiary opuszcza rodzinę i idzie, bo ma wiarę w Boga. Inny z kolei z powodu wiary w Boga jest w stanie uratować całą swoją rodzinę, bo ma wiarę w Boga i za tą wiarą idzie konkretny czyn. On z powodu wiary w Boga jest w stanie uratować siebie, swoją żonę i całą swoją rodzinę. A inna znowuż kobieta z powodu wiary w Boga nie boi się rozmawiać z całkiem obcymi ludźmi i w swoim domu ich przechować, ukryć ich. Dlatego, że ma wiarę w Boga, czyni rzeczy, które wydawałyby się dla innego człowieka niemożliwe. A jeszcze inny z powodu wiary w Boga wchodzi do miejsca, gdzie jest pełno lwów i nic mu się nie dzieje. Dlatego, że ma wiarę w Boga. Ale z tej wiary wynika konkretne działanie, konkretna rzecz. Gdy czytamy list do Hebrajczyków o bohaterach wiary, to tutaj czytamy tak. Którzy przez wiarę podbili królestwa, zaprowadzili sprawiedliwość, otrzymali obietnicę, zamknęli paszczę lwom, zgasili moc ognia, uniknęli ostrza miecza, podźwignęli się z niemocy, stali się mężni na wojnie, zmusili do ucieczki obce wojska. Kobiety otrzymały z powrotem swoich zmarłych przez wskrzeszeni. I tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Dlaczego to wszystko się działo? Bo oni mieli wiarę w Boga. Oni nie mówili, że mają wiarę w Boga, ale oni mieli wiarę w Boga i zdecydowali się pójść za tą wiarą i coś z powodu tej wiary uczynić. Wiecie, co jest moją modlitwą ostatnio? Bo to żadna tajemnica. Ja mówię, ja rozmawiam z Bogiem i mówię, Panie, ja chcę doświadczyć, czy ja mam wiarę w Boga. Ja chcę doświadczyć tego, że ja mam wiarę w Boga i Bóg się na to nie gniewa. Ja wyraźnie mówię, ja chcę doświadczyć, czy ja mam wiarę w Boga. Ja nie chcę, żeby ktoś mi powiedział, że ty masz wiarę w Boga albo jej nie masz. Ale ja przychodzę do Boga i mówię, ja chcę mieć dowód na to, że ja mam wiarę w Boga. Ja chcę być tego pewien, ja chcę mieć dowód. I ja wiem, że ta modlitwa jest przez Boga wysłuchana. Ja chcę powiedzieć, że to jest modlitwa zgodna z Bożą wolą. Ja chcę powiedzieć, że to jest modlitwa, na którą Bóg nie odpowie za lata, albo za 10, albo pod koniec życia. To jest modlitwa, na którą Bóg szybko odpowie, i to jest modlitwa, która na pewno jest zgodna z Bożą wolą. Bo czasami spotykamy się z ludźmi, którzy mówią, ja nie wiem, co jest Bożą wolą, a co jest Bożą wolą. Ta modlitwa jest Bożą wolą. Każdy ma prawo mieć dowód na to i być wypróbowanym, czy ma wiarę w Boga. Dlaczego ja potrzebuję tego dowodu? Bo dziś w moim życiu nie ma jakichś nie wiadomo jakich problemów. Owszem, są różne sytuacje, ale one nie są jeszcze jakimiś tragediami. Ale ja nie wiem, co będzie jutro. Ja nie wiem, co będzie jutro. Bo diabeł szykuje rzeczy, które mogą nas przerazić. Ale ja nie mam zamiaru się bać, ale ja chcę wiedzieć, że przed czymkolwiek stanę, to chcę wiedzieć, że moja wiara będzie skuteczna w działaniu. Że ona przyniesie konkretny owoc. Że ona mnie ochroni, że ona mi da nadzieję, że ona w tym trudnym momencie przeniesie mnie. I nawet jeżeli będzie niebo kamienne i pochmurne i wydawać mi się będzie, że Bóg mnie opuścił, to jednak z powodu wiary będę mógł mieć nadzieję, że pewnego dnia to wszystko minie i znowuż będzie normalnie. To, o czym dzisiaj chcę mówić, to o apostole Piotrze. O niezwykłym człowieku. Parę tylko rzeczy chcę o nim powiedzieć. Tytuł mojego zwiastowania: przykład Piotra. Po prostu przykład Piotra. Jeden z 12 apostołów, brat Andrzeja, prosty człowiek, niewykształcony, rybak, żonaty. Człowiek, który tak bardzo pasuje do wielu ludzi. Człowiek, który nie jest jakąś wybitną jednostką. To nie jest apostoł Paweł. To nie jest apostoł Paweł. Człowiek wykształcony, człowiek biegły w pismach. To jest prosty człowiek. To jest człowiek, który zna się tylko na łowieniu ryb. I to czasami mu nie wychodzi. I to czasami idzie łowić ryby całą noc i jest ranek i udaje mu się nic nie złapać. I pewnego dnia niespodziewanie pojawia się w jego życiu Jezus i mówi: zostaw te sieci, pójdź za mną. Uczynię ciebie człowiekiem i od tego dnia będziesz mi służył, będziesz po prostu ratował ludzi. Będziesz ratował ludzi. Nadal będziesz rybakiem, mówiąc tak w cudzysłowie, ale będziesz łowić zupełnie kogoś innego. To już nie będą ryby, to będą konkretne dusze. To będą konkretne dusze, które kiedyś w niebie zamieszkają. Które kiedyś w niebie staną przed Bogiem i będą chwalić i wielbić Boga. To nie będą martwe ryby. To będą dusze, które będą śpiewały całą wieczność dla Boga Wszechmogącego. I Biblia mówi, że apostoł Piotr, ten prosty, zwykły człowiek, idzie za Jezusem. I to, co chcę zauważyć, kilka takich przykładów z jego życia. To, co trzeba zauważyć, to, że tego, kiedy usłyszał Boże wezwanie, zostawił wszystko i poszedł za Jezusem. Oczywiście nie mówimy o tym, że zostawił żonę, że zostawił rodzinę, że przestał się troszczyć o najbliższych, o tym nie mówimy, bo też o tym Biblia nie mówi. Ale zostawił to wszystko, co by mu przeszkadzało w tym, ażeby w całej pełni oddać się tylko na służbę dla Jezusa Chrystusa. To, co jest dramatem i to, co obserwujemy, że powołanie od 2000 lat rozchodzi się po całej ziemi, ale niewielu jest takich, którzy naprawdę są w stanie zostawić wszystko i pójść za Jezusem Chrystusem. Potem jest inny moment. Jest łódź, jest noc, są wystraszeni, jest rozszalała się burza i w nocy po morzu idzie Jezus. I Piotr mówi: jeżeli to jesteś ty, to każ mi pójść po wodzie. Na ten temat wygłoszono już dziesiątki, a może setki kazań. Ja chciałbym tylko jedną rzecz zauważyć. Chciałbym zauważyć to, że ludzie bardzo często po prostu siedzą sobie w wygodnych domach, w fotelach, w kościele, tak jak Piotr w łódce, ale chodzi o to, żeby pewnego dnia wyjść z tej łodzi i sięgnąć po rzeczy nadprzyrodzone i nadnaturalne. Po prostu ludzie przyzwyczajają się do religii, do zaśpiewania pieśni, do religijnej modlitwy i po prostu tak jest im dobrze. I nic nie chcą w swoim życiu zmieniać. Ale ja w tej sytuacji widzę, że Jezus poprzez tą sytuację chce nam powiedzieć: czas wyjść i sięgnąć po wyższe rzeczy. Czas wyjść i sprawdzić, czy wiara w moim życiu działa. Czas wyjść i tak jak Piotr, zacząć chodzić po morzu. Czas wyjść i zacząć czynić rzeczy, które dla zwykłego religijnego człowieka są nie do osiągnięcia. Ale my nie mówimy o religijnych ludziach. My mówimy o człowieku, który odważy się po prostu zostawić i powiedzieć: to mi się nie podoba. Takie chrześcijaństwo mi się nie podoba. To jest tylko religia. Ja tak nie chcę. Ja chciałbym w swoim życiu oglądać nowe rzeczy, zupełnie inne rzeczy. I Piotr oglądał cud. Szedł przez pewien moment po wodzie. Oczywiście można by było drugie kazanie wygłosić, że gdy przestał patrzeć na Jezusa i zobaczył szumiące morze, fale, wystraszył się i zaczął tonąć. Można by też było powiedzieć, że Bóg dopuści człowieka w życiu do takiej sytuacji, że po prostu poprzez różne rzeczy w swoim życiu po prostu zacznie tonąć. Po prostu tak się zapędzi w tym codziennym życiu, tak się zapętli w swoim życiu, że po prostu zacznie tonąć. Ale co czytamy w życiu Piotra? Jak tylko powiesz, jak tylko zawołasz do Jezusa, to natychmiast jest gotowy podać ci rękę i cię z tej sytuacji wyprowadzić. I z tej sytuacji wyprowadzić. Potem jest inny moment, w którym Pan Jezus mówi do Piotra: ja zbuduję potężny kościół, a ty będziesz częścią tego kościoła. Bo Petra to jest kamyk, skała, to słowo ma kilka znaczeń. Oczywiście można zbudować teologię, że na Piotrze powstał kościół, też tak można zbudować, ale to nie jest, to tak Jezus nie powiedział. Jezus mu dał obietnicę. Jezus mu dał obietnicę, że on będzie częścią kościoła. Wiecie, co jest najpiękniejsze? Gdy pewnego dnia Jezus może ci powiedzieć, dać ci obietnicę, że będziesz częścią Jego Kościoła. Że będziesz tą częścią Kościoła, którego On jest głową. Będziesz jakimś elementem, jakoś, jak to jest apostoł Paweł przyrównał do ciała, nie wiem, czy ręką, czy nogą, czy okiem, czy uchem, ale będziesz częścią Kościoła Jezusa Chrystusa. To jest piękna obietnica, że przyjdzie ci na tej ziemi reprezentować Jezusa Chrystusa i Jego Kościół. I będziesz z tego dumny. I będziesz z tego dumny, że reprezentujesz coś wyjątkowego. Że reprezentujesz kogoś wyjątkowego. To nie jest zwykły człowiek, ale to jest ktoś wyjątkowy. I tobie przyszło z łaski Jezusa Chrystusa być częścią tej pięknej, wspaniałej budowli. I kiedy przyjdzie taki moment, kiedy przyjdzie taki moment, że Jezus po swój Kościół przyjdzie, kiedy Jezus po swój Kościół przyjdzie i przeprowadzi Kościół jako oblubienica, bo też i tak to się nazywa, i przeprowadzi ją do swojego Ojca i będzie dumny ze swojej oblubienicy, to ty tam będziesz fragmentem, częścią tego Kościoła. A Jezus będzie przed Ojcem się chwalił tobą. To jest obietnica. Nie warto marnować czasu. Nie warto marnować czasu, ale być wśród tych, którzy staną tam w niebie i aniołowie będą patrzeć i wszyscy będą poruszeni, bo w niebie pojawi się Kościół. Ten przykład Piotra pokazuje, że to jest możliwe. Ale też jest jeszcze inne wydarzenie z życiu Piotra. Otóż pewnego razu Jezus mówi o wielkich duchowych rzeczach. Nie mówi tylko o ziemskich rzeczach, bo przecież dbał o nich. Oni mieli co jeść i mieli co pić. Jezus dbał o nich, ale były momenty, kiedy mówił o wielkich duchowych rzeczach. Mówił o wielkich sprawach nieba. I oni słuchali i nie wiedzieli, o czym on mówi. Czasem z pastorem utyskujemy. Jak to jest, że wydaje nam się, że mówimy proste rzeczy, a niektórzy jakoś nie mogą tego zrozumieć. Nie wiem, czy dobrze robimy, że utyskujemy, czy nie. Ale po prostu zastanawiamy się, co jest. Jezus mówił do Piotra, on słuchał jego. W innym miejscu Pan Jezus powiedział, to co ja robię, to ty nawet nie wiesz, ty nawet nie rozumiesz, co ja teraz robię. Jest taki moment, kiedy obmywa uczniom nogi i mówi, ty nie wiesz, co ja robię. Ty nie wiesz. Ty wiecie, ile dzisiaj w kościołach ludzi, którzy nie wiedzą, co się robi? Patrzą, widzą i też mówi Jezus do Piotra. Ty nie wiesz, ale przyjdzie czas, że to zrozumiesz. I kiedy Jezus mówi do Piotra o wielkich duchowych rzeczach, Piotr mówi o ziemskich rzeczach. Piotr myśli o ziemskich rzeczach i mówi, bo mówił, że musi umrzeć, że musi trzeciego dnia zmartwychwstać. I Piotr bierze go na stronę i mówi, Panie, nie przyjdzie to na Ciebie. Co chcę powiedzieć? Jak często jest tak, że chcemy wielkich, duchowych rzeczy, chcemy doświadczać Boga, chcemy, żeby ludzie się nawracali, a tak wielu ludzi po prostu myśli po ludzku, tak jak Piotr, po cielesnemu, po prostu po cielesnemu, po prostu po religijnemu, po cielesnemu. Po religijnemu. Ale chcę powiedzieć, że potem też jest inny moment jeszcze w życiu Piotra. Otóż są takie momenty, a wracając jeszcze do tego momentu, to chciałbym powiedzieć, że w tym momencie, kiedy człowiek żyje, chodzi do kościoła, a myśli tak po ludzku, po cielesnemu, to przychodzi wtedy diabeł. Bo przecież to, co wypowiedział Piotr, to były myśli, które mu diabeł podsunął. Kiedy człowiek żyje po ludzku, po cielesnemu, otwiera się na to, że diabeł mu różne rzeczy mówi i pokazuje. I on po prostu po nim powtarza. I się pogrąża w ten sposób. Nie powiecie mi, że Piotr wtedy myślał, że on jest cielesnym człowiekiem. On myślał, że on jest blisko Jezusa Chrystusa i on naprawdę jest w porządku. A nawet nie wiedział, że po prostu powtarza to, co mówi mu nieprzyjaciel. A on był taki pewny, że to, co mówi, to jest takie mądre i takie dobre. Wiecie, ile ludzi dzisiaj na tą pułapkę się złapało? Szepczy mu nieprzyjaciel różne rzeczy. A on jak papuga za nim powtarza. I pogrąża siebie i innych. Religijny człowiek. Religijny człowiek. Takim był Piotr. A potem jest jeszcze inny moment, kiedy już Jezusa na ziemi nie było, bo przychodzą takie momenty także w życiu ludzi. I po jakimś tam czasie po prostu nudzi im się wszystko i mówią, ach tam, ten kościół to jakiś taki, zostawiam to i idę z powrotem. Tam skąd przyszedłem. Idę robić to, co kiedyś robiłem. Po prostu coś się staje w życiu niektórych ludzi i po prostu mówią, mnie to już nie odpowiada. Nie wiem, czy oni są winni, czy Kościół jest winien. Można by było dyskutować, ale po prostu. Pewnego dnia, jak dziecko znudzone zabawkami, rzucają to i po prostu idą. I mówią, idę do starego życia. Idę do starego życia. I byśmy jeszcze tak mogli wiele, wiele przykładów mówić życia Piotra. Ale wystarczy ich. Co ja chcę powiedzieć? Ale w pewnym momencie w życiu Piotra pojawia się taki moment. Jezus już zmartwychwstał. Jest znowuż jezioro. I znowuż ryby. I znowuż łowią. Jest Jezus, jest ognisko. Są upieczone ryby. Piotr poznaje, że to jest Jezus, a jeszcze trzeba by było powiedzieć, o jeszcze jedna myśl, którą trzeba by było powiedzieć, bardzo ważna w życiu Piotra, że po prostu są takie momenty, że człowiek zapiera się Jezusa. Po prostu zapiera się Jezusa i mówi, że on go nie zna. Całe kazanie można byłoby wygłosić i powiedzieć, w jaki sposób dziś ludzie zapierają się Jezusa i mówią dosłownie swoim postępowaniem, że oni go nie znają. Oni nie mówią tego bezpośrednio, ja nie znam Jezusa. Tylko to, co robią, to mówi za nich, że oni nie znają Jezusa. Ich czyny aż krzyczą, ja nie znam Jezusa. Bo ich czyny po prostu mówią, to nie, nawet nie ich słowa, tylko ich czyny mówią, przez niektórych bardzo konkretnie widzialne i słyszalne. I potem spotyka, nad tym jeziorem spotyka się Jezus z Piotrem, i zadaję mu takie pytanie. Czy ty naprawdę mnie miłujesz? Czy ty naprawdę mnie miłujesz? I tu bym chciał się chwilę zatrzymać. Wiecie, co podoba mi się w tej historii? Przecież Piotr Jezusa zawiódł, zaparł się go. Był czasami błyskotliwy, był czasami taki porywczy. Czasami szybciej coś powiedział niż przemyślał. Po prostu był takim normalnym człowiekiem, jak każdy z nas jest. Człowiek, który miał pełno wad. Ale to był człowiek, mimo tych wad, to był człowiek, który bezsprzecznie kochał Jezusa. To był człowiek, który miłował Jezusa. I mimo jego upadków, mimo jego dramatu w jego życiu, wyobrażacie sobie ten moment, jak on płacze, kiedy Jezus mu to przypowiedział i on się zapiera Jezusa i potem to wszystko rozumie i idzie i gorzko płacze? Jak często w naszym życiu jest taki gorzki płacz z powodu sytuacji, które uczyniliśmy i które zasmuciły Jezusa Chrystusa? Taki gorzki płacz, który mówimy, jak mogłem tak postąpić? Jak mogłem tak postąpić? Ale w życiu Piotra też była prawdziwa pokuta. Prawdziwa pokuta. I on I Jezus do niego mówi, czy ty mnie miłujesz? I kiedy on mu odpowiada, że on miłuje, to w tej całej historii podoba mu się to, że ten cały rozdział jego życia, tam nad tym jeziorem, Jezus zamknął go, tak jakby się nigdy w życiu nie pojawił. Tak jakby nigdy w życiu go nie było. Zamknął ten rozdział. I tak jakby chciał powiedzieć, to już jest przeszłość. Wiem, jaki byłeś. Wiem, że mnie zawiodłeś. Wiem, że nieraz nie mogłem na ciebie liczyć. Kiedy byłem w ogrodzie Getsemany, kiedy było mi naprawdę ciężko, nie mogłem na ciebie liczyć. A myślałem, że mogę na ciebie liczyć, ale jednak nie mogłem na ciebie liczyć. Ale to wszystko już jest za nami. Przychodzi tam na to jezioro i chce mu powiedzieć, zaczynamy nowy rozdział, zaczynam nowy rozdział w twoim życiu. Tam to już minęło. I piękne w historii jest to, i chciałbym to dzisiaj bardzo mocno wyartykułować, że dobrze by było, żebyś zrozumiał, że Jezus przychodzi do twojego życia i chce ci powiedzieć, bez względu co zdarzyło się w twoim życiu, bez względu na twoje słowa i czyny, bez względu na to, ile razy zawiodłeś Jezusa Chrystusa, bez względu na twoje zaniedbania, bez względu na wszystko, co wiesz, że wydarzyło się w twoim życiu i to na pewno zasmucało Jezusa Chrystusa. Mam prawo ci powiedzieć na podstawie Słowa Bożego, że tak jak Jezus dał szansę Piotrowi, jest niemożliwe, żeby dzisiaj nie dał tobie szansy, bo to jest ten sam Jezus. To jest ten sam Jezus i on nigdy się nie zmienił i się nie zmieni. I skoro Piotrowi przebaczył wszystko i zaczął pisać nową historię jego życia, to chcę ci powiedzieć, że tak samo chcę uczynić to w twoim życiu. Bo on dzisiaj ma moc i ma autorytet. On ma moc przebaczania, on ma moc uświęcania i on ma moc oczyszczania. On jest tym samym Bogiem. I bez względu na to, co zdarzyło się w twoim życiu, a przychodzi diabeł i będzie chciał ciebie gnębić tym przez całe twoje życie, bo ja tak miałem i wiem, co to jest, to chcę ci powiedzieć, że Jezus chce to zamknąć w twoim życiu i po prostu zacząć nowy rozdział w twoim życiu. Nowy rozdział, który będzie zupełnie inny. I chcę powiedzieć, że potem Jezus idzie do nieba i ten Piotr, który raz był chwiejny, raz był taki, raz był inny. Otóż przychodzi taki moment, że zstępuje na niego Duch Święty i całkowicie życie Piotra zostaje przemienione. To już nie jest człowiek, który się boi. To już nie jest człowiek, który nie wie, co ma czynić. To już nie jest człowiek, który chce wracać do przeszłości. To już jest człowiek, który idzie za Bogiem i jest gotowy nawet poświęcić swoje życie. To jest moment, kiedy on zostaje napełniony Duchem Świętym. Ja chcę powiedzieć, że bez względu na to, co dzieje się w naszym życiu, chyba najwyższa pora zamknąć rozdział starego życia, bo kiedyś to musi nastąpić. Nie ma już czasu. Niektórzy mówią, że Jezus już idzie po swoją ulubienicę. To już może znaczać 5, 10, a może 20 lat. Ja tego nie wiem. Ale jedno wiem, że skoro 2000 lat temu apostoł Piotr był przekonany, że idzie Jezus, to o czym ja dzisiaj mam być przekonany? To o czym ja mam dzisiaj być przekonany? Że nie idzie jeszcze? Skoro za życia Piotra on już szedł? Co ja chciałbym dzisiaj powiedzieć? Nie patrz na porażki. Nie patrz, co zdarzyło się w twoim życiu. Ja dziś chcę mocno powiedzieć, zamknij ten rozdział swojego życia i otwórz nowy. Ale w tym nowym życiu niech będzie Duch Święty, bo bez Ducha Świętego to nie jest możliwe. I w tym nowym życiu trzy rzeczy trzeba by było podkreślić. W tym nowym życiu pełnym Ducha Świętego podkreślmy trzy rzeczy i zakończmy zwiastowanie Bożego Słowa. Modlitwa. W tym nowym rozdziale twojego życia, niech twoje życie będzie nacechowane modlitwą. Kiedy tylko będziesz mieć czas, kiedy będziesz mieć tylko sposobność, nieważne czy dzień, czy w nocy, Niech twoje życie będzie napełnione modlitwą. To po pierwsze. Po drugie, niech twoje życie będzie otwarte na Jezusa Chrystusa, żebyś mógł cokolwiek od Niego wziąć. Bo nic nie uczynimy dla kogokolwiek, jeśli nie weźmiemy od Jezusa Chrystusa. Jeśli nie weźmiemy od Ducha Świętego. Bo przecież na tej ziemi nic nie mamy i to, co jest duchowego, i to, co ma moc, i to za czym stanie Bóg, i to, co jesteśmy w stanie sprawić, że będzie piękne w oczach Bożych i Bóg przyzna się do tego, to jest to wszystko, co pochodzi od Boga. A więc w tym nowym życiu, w tym nowym rozdziale, niech to życie będzie takie, że będziesz otwarty, ażeby po prostu brać i czerpać ze zdroju, w jakim jest Jezus Chrystus. I trzecia rzecz, która jest bardzo istotna. To, co weźmiesz, daj innym. Nie zatrzymuj tego dla siebie. Apostoł Piotr wziął od Boga i dawał innym. I potem jest taki moment, że idzie do świątyni, a tam widzi chromego człowieka. I chromy człowiek mówi, daj mi parę groszy. A on mówi, nie mam. Może był zdziwiony, bo może Piotr był dobrze ubrany, pomyślał sobie, ty nie masz? On mówi, nie mam. Ale mam coś, co mogę ci dać. Coś, co wziąłem od kogoś, to nie jest moje. Ja to wziąłem od Boga, ja to mam od Jezusa. Ja mam to od Jezusa i to chcę ci dać. Wstań w imieniu Jezusa Chrystusa i bądź zdrowy. To jest to. To jest to, do czego dzisiaj jesteśmy powołani. Musi nastąpić jakiś moment, że trzeba zatrzymać się i po prostu to stare odciąć i raz na zawsze zostawić. I to, co przyszło nowe do życia Piotra, to było coś wyjątkowego, że on potrafił wstać. Że on potrafił wstać. I na jedno kazanie, na jedno zwiastowanie Słowa Bożego tyle ludzi mogło się nawrócić. On kiedyś łapał parę rybek. I można by było powiedzieć, że czasami był kiepskim rybakiem. Ale kiedy przyszedł do niego Duch Święty, go całkowicie przemienił. Jak stanął i jak siecią zagarnął, to 3000 dusz zostało uratowanych. To jest połów. Ja chciałbym powiedzieć jedną rzecz. Uwierz w to, że każdy może to zrobić. Że każdy może to zrobić. Gdy Bóg położy rękę na człowieka, to nawet dopuści, jak powiedział Klendenen, dopuści do tragicznych pomyłek w życiu człowieka. Po co? Ażeby go ukształtować i żeby człowiek zrozumiał, że nic nie może ofiarować dla Boga z ciała. Musi zrozumieć pewnego dnia, że ja nic bez Boga nie jestem w stanie zrobić. Bo jeżeli w twoim życiu ma objawić się Boża chwała, to Bóg nie chce dzielić się z tobą jako z cielesnym człowiekiem. Ta chwała ma być tylko dla Boga Wszechmogącego. Człowiek sobie nie może nic przypisać. Człowiek sobie nie może nic przypisać. To ma być chwała tylko i wyłącznie dla Boga Wszechmogącego. I gdy Piotr zwiastował Ewangelię, gdy Piotr służył Bogu, gdy służył Jezusowi, to cała chwała była tylko dla Jezusa Chrystusa. Nigdy dla Piotra. On o tym mówi w listach. Tylko Bogu chwała się należy. Bogu chwała się należy. I potem przyszedł taki moment, bo Piotr kiedyś powiedział do Jezusa, jestem gotowy położyć życie. Pamiętaj, gdy powiesz na przykład, że jesteś gotowy oddać życie, pamiętaj, że przyjdzie nieprzyjaciel i zweryfikuje twoje zdanie. A Jezus do tego dopuści. Pamiętaj o tym. Bo powiedział Jezus Piotrowi, w jakiś sposób szatan wyprosił sobie, żebym was przesiał jak pszenicę. Ale ja modliłem się, żeby nie ustała twoja wiara. Gdy złożysz Bogu obietnicę, diabeł to słyszy. I przyjdzie sprawdzić, czy twoja obietnica jest coś warta. Ale pamiętaj, że w niebie jest Jezus i jest w stanie o ciebie modlić się, żebyś dotrzymał słowa. I po tym, kiedy dokonał wielkich dzieł i przyniósł wielką chwałę dla Jezusa Chrystusa, przyszedł taki moment, że Duch Święty do niego przyszedł i powiedział: Piotrze, czas odchodzić. A teraz jesteś gotowy umrzeć? Teraz jesteś gotowy umrzeć? Bo Piotr wiedział, że zbliża się ten dzień. Duch Święty mu to objawił. I był gotowy to zrobić. To już jest inny człowiek. Był gotowy to zrobić. I nawet śmierć przyniosła chwałę dla Jezusa Chrystusa. Piękne, wyjątkowe życie. Taki sam człowiek jak my. Tak samo płakał, tak samo się załamywał, tak samo różne rzeczy gadał, tak samo zawodził. Ale skoro Bóg mógł z Piotra ukształtować takiego wybitnego człowieka, myśli, że nie ma mocy, ażeby ciebie żeby z ciebie takie naczynie uczynić? Tylko musisz chcieć. Tylko musisz chcieć. Zamknij stary rozdział. Spotkaj się nad jeziorem, tak jak Piotr, i porozmawiaj. Jak powie ci, czy ty naprawdę mnie kochasz, powiedz mu, że tak. I powiedz Jezusowi, chcę zamknąć stare życie. Chcę zacząć wszystko od nowa, bo to życie mi się takie nie podoba. Ono jest takie byle jakie. Niech ono będzie inne. Nakierowane i nacechowane Jezusem Chrystusem i nakierowane tylko na Boga. Błogosławię was w imieniu Jezusa Chrystusa. Amen.